A kampania wyborcza na Ukrainie nabiera rumieńców. W studio w Warszawie jest pan Krzysztof Niczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
A w studio w Kijowie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaczniemy od wczorajszego wyzwania, który rzucił Władimir Zełenski prezydentowi Poroszence.
Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. В знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте.
І президент Порошенко думает, але бо тлумачення того, що повідав Володимир Зеленський, попрошу Павла Бобовича.
Володимир Зеленський, Володимир Krzysztofie. Powiedział tak, czekam na pana na stadionie olimpijskim przed narodem Ukrainy. Wszystkie telewizje mają prawo transmitować tą debatę. Wszyscy dziennikarze mają prawo zadać pytanie. Kandydat powinien przejść obowiązkowe badania medyczne i udowodnić narodowi Ukrainy, że jest zdrowym prezydentem, że nie jest alkoholikiem, nie jest narkomanem. Przez poważne wobec 60%, przez szacunek wobec 30% narodu powinien pan powiedzieć, że debaty odbywają się nie z marionetką Kołomojskiego, nie z małorosjaninem, nie z bydłem, nie z klaunem, lecz z Wołodymyrem Zełenskim, z kandydatem. Daję panu na to 24 godziny. Proszę myśleć, tak wczoraj powiedział Wołodymyr Zełenski w tym opublikowanym materiale wideo, którego zapis dźwiękowy przed chwilą puściłeś.
Jest to odpowiedź prezydenta Poroszenki?
Nie trzeba było nawet czekać 24 godziny. Dzisiaj w nocy również w formie filmu, klipu, wideo krótkiego odpowiedział prezydent Poroszenko. Ten klip jest utrzymany w całkowicie innej konwencji. Prezydent Poroszenko mówi spokojnie, poważnie, ale odnosi się wprost do tego wyzwania, które zaproponował Wołodymyr Zełenski. I mówi, że podejmuje to wyzwanie, ale przypomina Zełenskiemu, że debaty powinny odbyć się na bazie w telewizji publicznej, a zresztą przypomina też o tym, że taki jest wymóg prawa ukraińskiego, bo kwestie debaty wyraźnie regulują przepisy prawa ukraińskiego i Poroszenko skorzystał z tej okazji, żeby zasugerować, że po prostu Zełenski tego prawa wyborczego nie zna. W tym swoim oświadczeniu mówi o tym, że są całkowicie różni z kandydatem Zełenskim i że to główną różnicą są kierunki geopolitycznych kompasów, które wskazują całkowicie skrajnie różne kierunki światu. To, co mówi jeszcze Poroszenko, mówi tak, mój kraj to silna europejska Ukraina, która nigdy w żadnych okolicznościach przed nikim nie stanie na kolana i tutaj znowu uderzenie Wołodymyra Zełenskiego odnoszące się do jego wypowiedzi jeszcze przed kampanią wyborczą, kiedy mówił, że dlatego, żeby nie było wojny na wschodzie Ukrainy, jest gotowy nawet paść na kolana przed Putinem. I kończąc swoje wystąpienie, jeszcze raz mówi, że to nie jest temat do żartów, że bycie głównodowodzącym ukraińskiej armii to nie jest żadna gra, ani to nie jest kwestia, żeby się komuś spodobać, że to jest odpowiedzialność za ludzi, za obywateli Ukrainy też na poziomie międzynarodowym. Przyjmując to wyzwanie. Na koniec stwierdza, przypomina jeszcze raz, że debata powinna odbyć się w telewizji publicznej, ale stwierdza na koniec tak, jeżeli stadion, to stadion.
Czyli do tej debaty między dwoma kandydatami wygląda na to, że dojdzie czas biegnie, ale jeszcze tego czasu to ponad 14 dni, bo wybory odbędą się 18 kwietnia. Czy
21 kwietnia.
O prezydencie Paweł Bobołowicz jest na Majdanie. Słyszymy dźwięk Majdanu teraz. Co się dzieje? Jak dużo ludzi jest o tej godzinie na Majdanie?
Jestem w takiej części Majdanu, gdzie jest położony przystanek autobusowy, to jest taki węzeł komunikacyjny. Ludzie wychodzą z metra, więc trwa taki poranny ruch. Majdan się budzi, Kijów się budzi. Ludzie zazwyczaj, mieszkańcy Kijowa zaczynają w okolicach godziny 8 pracę, także to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy podążają, też ci, którzy może trochę się do pracy spóźnili. Ale już jest dużo ludzi i piękna pogoda.
Tak jak i w Warszawie, w studio Krzysztof Niczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, którego poprosiłem o to, żeby opowiedział nam o Wołodymirze Zełenskim.
Tak. Tuż przed wejściem nas na antenę zabrzmiał utwór Beatlesów, Żółta Łódź Podwodna. Myślę, że to bardzo dobry soundtrack do naszej dzisiejszej rozmowy, z tego względu, że jeszcze kilka tygodni temu, tuż po zakończeniu zdjęć do serialu Sługa Narodu, ostatniej, trzeciej części tej produkcji filmowej, Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że do tej pory nas nie zauważano. Starano się nas nie zauważać, nie dostrzegano nas, nie zauważano naszej floty, a my jesteśmy łodzią podwodną. W ten sposób Wołodymyr Zełenski zaprezentował swoją kandydaturę na prezydenta Ukrainy, traktując już ją bardzo poważnie i przechodząc do ofensywy wyborczej. Rzeczywiście jest to dobre porównanie z tego względu, że do tej pory Wołodymyr Zełenski jest jakby pod powierzchnią rzeczywistości. Można nawet odnieść pewnego rodzaju wrażenie schizofrenii, surrealizmu, porównując Wołodymyra Zełenskiego jako polityka, bardzo młodego, bo zaledwie od 2-3 miesięcy, z personalią, która wywodzi się z telewizji, z show biznesu, ze świata rozrywki. Te dwie osoby, komika, aktora, ale i młodego polityka, no te granice pomiędzy tymi osobami się zacierają i trudno właściwie jest odgadnąć, dostrzec, w którym momencie ta osoba występuje jako przedstawiciel show biznesu, jako przedstawiciel mediów, a z której strony jest tym kandydatem na najwyższy urząd w ukraińskim państwie.
Ale niezależnie, czy jest aktorem, czy kandydatem, jest człowiekiem. Jakim jest człowiekiem? Jaka była jego droga do tego punktu, w którym się znalazł na stadionie i wyzwał prezydenta Poroszenkę na debatę?
No, z pewnością Wołodymyr Zełenski to zwierzę medialne, tak można byłoby go krótko określić, ponieważ już właściwie od samego początku swojej drogi zawodowej on związał się ze sceną, z występami publicznymi, już w szkole średniej uczęszczał do szkółka teatralnego, właściwie bardzo szybko, bo w wieku 17 lat dołączył do grupy kabaretowej, występował w takim bardzo popularnym programie telewizyjnym, kabaretowym Wyższej Ligi KWN. To jest taki program telewizyjny, który jest emitowany w rosyjskiej telewizji, w której on występował w grupie kabaretowej, reprezentując Ukrainę. To jest taki festiwal kabaretowy, w którym uczestniczą przedstawiciele krajów byłego Związku Radzieckiego. On zwyciężył ze swoją grupą kabertowo właśnie w tych zawodach, które były prowadzone w rosyjskiej telewizji. No i stał się na początku, właściwie jego kariera rozpoczęła się tak naprawdę w Rosji. Spędził tam 6 lat mieszkając w Moskwie. I właściwie to tam rozpoczęła się jego taka prawdziwa kariera aktora, komika, kabareciarza. Po czym wrócił na początku lat 2000 na Ukrainę. No i tam rozpoczął współpracę już z ukraińską telewizją. Na początku była to współpraca z kanałem Inter, wówczas najpopularniejszą stacją telewizyjną. Rozpoczęto emisję programu satyrycznego Wieczorny Kwartał, który z powodzeniem jest emitowany do dnia dzisiejszego. W latach 2010-2012 był nawet dyrektorem programowym tejże stacji. Może warto na chwilę zatrzymać się przy tym kanale telewizyjnym, bo w czasach rządów Wiktora Janukowycza. Był to kanał związany, do tej pory jest właścicielem, którego jest Wałęsa Choroszkowski. Wówczas bliski współpracownik Wiktora Janukowycza, nawet szef Służby Bezpieczeństwa, więc już wówczas można było pewne związki z oligarchatem ukraińskim, dokonywać pewnego rodzaju powiązań Wołodymyra Zełenskiego z najważniejszymi osobami w ukraińskim państwie, przy okazji najbogatszymi. No ale w 2012 roku odchodzi z Interu z powodu lepszej oferty, jak to tłumaczy, którą złożył mu nie kto inny jak Ihor Kołomojski, i wówczas już pojawia się jako jeden z głównych prezenterów telewizyjnych, uczestnik wielu talk showów, oprócz swojej działalności kabaretowej również prezenter, również uczestnik jury w różnego rodzaju programach rozrywkowych, i staje się gwiazdą stacji 1+1 prowadzonej właśnie przez Ihora Kołomojskiego. I tu warto, myślę, podkreślić fakt, że gdyby nie udział Wołodymyra Zełenskiego w różnego rodzaju właśnie projektach filmowych, satyrycznych, rozrywkowych, to trudno byłoby uzyskać taki status, jaki ma on dzisiaj, osoby niezwykle popularnej w Ukrainie, która pozwala mu zdyskontować jakby tą popularność na rzecz swojej kariery już politycznej. W Ukrainie właściwie trudno jest dostać się na scenę polityczną, jeśli nie jest się członkiem tego układu biznesowo-politycznego obowiązującego, obecnego na Ukrainie. Właściwie media są zabetonowane poprzez to, że ich właścicielem jest grupa 5-6 głównych oligarchów na Ukrainie. W związku z tym, jeśli któryś z nich nie życzy sobie rozpowszechniania jakichś niepopularnych, może niekorzystnych dla nich informacji, to po prostu prowadząc politykę redakcyjną tejże stacji, nie dopuszczają do głosów innych aktywistów, innych polityków. Natomiast o dziwo, Wołodymirowi Zełenskiemu to się udało właśnie poprzez to, że jest on postacią już znaną, cenioną i szeroko rozpowszechnioną właśnie w środowisku medialnym.
Znany, ceniony i bogaty.
Tak jest. Jego majątek ocenia się na 100 milionów hrywien, nieco ponad 100 milionów hrywien, to jest około 14-15 milionów złotych, to są wszystkie jego aktywa, które zadeklarował w deklaracji majątkowej, która jest obowiązkowa dla kandydatów na prezydenta. To oczywiście nie stawia go pośród najbogatszych ludzi na Ukrainie. To trzeba sobie zdać sprawę, że to są osoby dysponujące majątkiem w wysokości kilku miliardów dolarów. W związku z tym majątek Zełenskiego nie przedstawia się takim imponującym, ale na pewno jest osobą uposażoną.
To wystarczyło, żeby kupić willę w pięknym miejscu na Lazurowym Wybrzeżu.
To wystarczyło, tak, chociaż on nie jest bezpośrednio jej właścicielem, lecz poprzez jedną z kontrolowanych przez siebie spółek. To też ciekawa sprawa, warto odnotowania, że jest to kurort, który jest zdominowany przez wczasowiczów z Federacji Rosyjskiej. Zbiera się tam śmietanka show biznesu ze środowiska artystyczno-rozrywkowego Rosji. I zapewne to było celem, dla którego Zełenski zdecydował się na zakup tego majątku, aby być po prostu blisko tego środowiska, aby móc w jakiś sposób nawiązywać nowe kontakty.
Wiemy, w którym miejscu na Lazurowym Wybrzeżu jest ta willa?
Tak, wiemy, to jest jeden z popularnych włoskich miasteczek, w których właśnie zdominowanych przez rosyjskie, no, powiedziałbym, bohemę artystyczną, na przykład Filip Kirkorow, Wołoczkowa, czyli popularna tancerka rosyjska. To jest tego rodzaju kurort właśnie zdominowany przez personalia z pierwszych stron gazet brukowych.
To zapytajmy się Pawła Bobołowicza, czy coś by chciał uzupełnić, jakąś informację na temat Wołodymyra Zełenskiego.
Tak, no my rzeczywiście mówimy o nim przede wszystkim aktor, komik w tym kontekście przedpolitycznym, ale to trochę może tutaj już zadźwięczało, ale może trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest też producent filmowy, jest współwłaścicielem całego szeregu spółek, które chociaż rzeczywiście, tak jak pan Krzysztof stwierdził, to nie jest poziom majątku stawiający go wśród największych oligarchów ukraińskich, ale to jest ten sam system spółek. Jego spółki są między innymi porejestrowane na Cyprze, jest w nich udziałowcą. Zresztą sposób deklarowania majątku też jest charakterystyczny dla całej elity politycznej Ukrainy, czyli jest to próba ukrycia tego majątku. Między innymi jest posiadaczem 4 mieszkań w Kijowie, do których przyznaje się do części udziałów, do innych udziałów przyznaje się przez fakt, że te udziały ma żona. Zadeklarował też posiadanie mieszkania w Wielkiej Brytanii. Do tego towarzyszy jeszcze cała kolekcja luksusowych zegarków, co jest też typowe dla ukraińskiej sfery biznesowo-politycznej, ale to, co jest najważniejsze, pomimo tego, że jego majątek nie jest największy, ale tworzy to z niego partnera biznesowego właśnie w tym sektorze rozrywkowym dla Ihora Kołomojskiego. I oni od lat razem współpracują w holdingu Kołomojskiego i to Kołomojski jest bezpośrednim cieniem Zełenskiego. Jest jego też kreatorem, pamiętając o tym, że ten serial Sługa Narodu, który wylansował Zełenskiego jako polityka, to nie jest jakiś element przypadkowy. Serial pojawił się w 2015 roku. W 2016 roku już została zarejestrowany pierwszy wariant partii politycznej, która w 2017 roku uzyskała nazwę Sługa Narodu, a w 2019 roku wysunęła Zełenskiego na kandydata na prezydenta, więc to nie jest tak, że to jest romantyczna wizja człowieka, który z show biznesu przychodzi do polityki, ale trzeba powiedzieć wprost, że jest to bardzo dobrze skonstruowany i przemyślany projekt polityczny Kołomojskiego, który po prostu jest absolutnym wrogiem, bo już nie konkurentem obecnie sprawującego swój urząd prezydenta Petra Poroszenki.
A przecież miało być zupełnie, zupełnie inaczej. Wołodymyr Zełenski miał być osobą, która odnowi scenę polityczną na Ukrainie, jako nowa twarz, jako taka zupełnie osoba niezwiązana z układem oligarchiczno-politycznym na Ukrainie. Miał być osobą, która była, radowała nadzieję, nawet gwarantować to, że w końcu ukraińska polityka będzie czysta, wolna od korupcji i która będzie realizować nadzieję ukraińskiego społeczeństwa. Tu okazuje się, że tak naprawdę do pewnego stopnia okazuje się on być projektem politycznym jednego z oligarchów, przedstawicielem tego środowiska polityczno-biznesowego, który według właściwie tej kreacji, tego wizerunku kreowanego właśnie przez samego Zełenskiego w postaci różnego rodzaju ról filmowych, przede wszystkim właśnie w wspomnianym serialu, to on miał z tym walczyć. A okazuje się, że właściwie jak gdyby tak pogrzebać trochę głębiej, to niczym nie różni się od przedstawicieli tejże elity biznesowej. Wspomniany właśnie kurort, te różnego rodzaju schematy właścicielskie związane ze spółkami zarejestrowanymi zresztą w rajach podatkowych. To wszystko przypomina jako żywo ten sam wariant prowadzenia biznesu, jak dla pozostałej części osób bogato uposażonych, najbogatszych w ukraińskim państwie.
Ponieważ możemy powiedzieć, że to jest pojedynek między dwoma oligarchami w tej chwili, bo i Peter Poroszenko jest bogatym i majętnym człowiekiem i pan Kołomojski jest bogatym, to powiedzmy dwa zdania, Pawle, na temat Kołomojskiego. Jak zarobił pierwszy miliard euro?
Ihor Kołomojski to potężny przedsiębiorca ukraiński, Żyd z miasta Dniepropietrowsk, obecnie Dniepro. Do dzisiaj to jest zresztą miasto, które jest kluczowe dla jego ukraińskich biznesów. Człowiek, który przede wszystkim funkcjonuje w biznesach powiązanych z branżą energetyczną, ale nie tylko. To do niego należą linie lotnicze, holding medialny, o którym wspominaliśmy. Jest też dużym graczem na rynku deweloperskim. wszystkim, także w branży spożywczej. Dzisiaj częściej go można spotkać w jego mieszkaniu w Genewie niż na Ukrainie. Jego majątek rósł przez lata dzięki powiązaniom jego firm z firmami państwowymi. Między innymi przez lata sprawował kontrolę nad Ukrnaftą, to firma, która organizuje rynek paliwowy na Ukrainie, i właściwie ten udało mu się utrzymać kontrolę nad Ukrnaftą do 2015 roku. Tu jeszcze jedna ważna dygresja. Igor Kołomoński to ten ukraiński oligarcha, który w 2014 roku jednoznacznie poparł przeciwstawienie się Ukrainy Federacji Rosyjskiej, wsparł bataliony ochotnicze, finansował te bataliony ochotnicze, ale jak zwracają komentatorzy, miał też w tym bardzo wyraźny swój interes. Po prostu obawiał się, że fala prorosyjskiego separatyzmu, w tym też taki po prostu bandytyzm, dojdzie do jego miasta, do Dniepropietrowska. Jego obwód był zagrożony tym, że będzie tym obwodem, który może zostać przejęty przez tą falę rosyjskiej agresji i tego takiego ducha brudnej rewolucji, a to by oznaczało dla niego poważne straty. Dlatego też finansując te bataliony, z jednej strony no, wykazał się patriotyzmem, ale z drugiej strony po prostu strzegł swoich interesów. Za to zresztą został w pewien sposób wynagrodzony, bo został gubernatorem obwodu Dniepropietrowskiego w czasach premierostwa Jaceniuka. No i właściwie stworzył z tego takie małe swoje księstwo. Kontrolował już wszystko, nie tylko strefę ekonomiczną, ale też strefę polityczną. No i w 2015 roku doszło do bardzo silnego konfliktu już pod koniec 2014 roku z Poroszenką. No można powiedzieć tak, oczywiście tutaj można patrzeć na to też znowu tak od strony dobra publicznego, i że Poroszenko starał się przywrócić stabilizację finansów, a z drugiej strony można jednak patrzeć, że to też była pokusa na zagarnięcie części strefy wpływów Kołomoińskiego. W 2015 roku Kołomoński przestaje być gubernatorem, no i zaczyna się już taka otwarta walka właśnie o Ukrnaftę, no i o największy bank Ukrainy, który rzeczywiście stworzył Kołomoński, Privat Bank. To bank, który jest powszechny na Ukrainie i właściwie jeżeli chce się załatwić jakąkolwiek sprawę finansową, to pomimo posiadania konta w innych bankach należy i tak mieć konto w Privat Banku, ale ten bank przy tej swojej wielkiej rozbudowie bez wsparcia państwa w pewnym momencie okazało się, że jest zagrożony bankructwem. No i Poroszenko przejął ten bank i go znacjonalizował. Dzisiaj Privat Bank jest bankiem państwowym, a to oznacza, że Kołomoński stracił jedno z największych swoich imperiów. I dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości, że Kołomoński dąży do odzyskania wpływów, przejęcia, odebrania Privat Banku. Zresztą w tej sprawie toczą się sprawy sądowe i one też niewątpliwie są jakimś elementem gry politycznej pomiędzy Poroszenką a Kołomoińskim. Najlepszy dowód, że jedna z tych spraw sądowych odbyła się w poniedziałek po pierwszej turze wyborów i proszę sobie wyobrazić, że na tej sprawie sąd aresztował olbrzymią część majątku Kołomoińskiego, która do tej pory nie była zajęta. To były nieruchomości położone, czy to są nieruchomości położone na całej Ukrainie, łącznie z Krymem, ale w słynnym Bukowelu, to takie ukraińskie Zakopane, w którym właściwie wszystko należy do firm, które są podporządkowane czy związane z Igorem Kołomoińskim. No trudno w tym nie zauważyć jakiegoś elementu biznesowo-politycznego szantażu w stosunku do Kołomoińskiego. Ja myślę, że przez te najbliższe tygodnie jeszcze wiele takich aktów tej sprawy zobaczymy.
Krzysztof Niczypor?
Ten moment skonfliktowania się Igora Kołomoińskiego z Petrem Poroszenko w 2015 roku to bardzo istotna cezura, która również odzwierciedla się w twórczości artystycznej Wołodymyra Zełenskiego. I ukraińscy dziennikarze przestudiowali już właściwie jego twórczość kabaretową bardzo dogłębnie i okazuje się, że w momencie, w którym Igor Kołomoński traci swoje wpływy w poszczególnych spółkach, tak jak wspomniane Ukrnafcie, tudzież Privat Bank, to również ma swoje odzwierciedlenie w twórczości kabaretowej i wówczas Wołodymyr Zełenski bezpardonowo atakuje Petra Poroszenkę i to jest właściwie jego narracja wyborcza, którą kontynuuje do dzisiaj. Jest on osobą, która bezpardonowo atakuje Petra Poroszenkę właśnie związaną z jego niezrealizowanymi nadziejami, jakie stworzył po swoim zwycięstwie w 2014 roku.
Na zakończenie tej sekwencji ukraińskiej, Pawle, poproszę cię o krótką sondę uliczną.
Zapytamy się, kto ma większe szanse, żeby wygrać w drugiej turze. Spróbujmy. Доброго дня. Як ви думаєте, хто переможе в другий тур виборів в Україні?
Зеленський.
Для чого він?
Новий.
А ви самі думаєте, що це добрий варіант для України?
Без варіантів.
Pan, z którym rozmawia, uważa, że wygra Wołodymyr Zełenski, dlatego że jest nowy. Czy jak w momencie, kiedy zapytałem się, czy to jest dobry wariant dla Ukrainy, pan mówi, że po prostu nie ma innego wariantu. Spróbuję jeszcze z jedną osobą porozmawiać. Może ktoś tu, pan już z daleka kiwa głową, że nie będzie ze mną rozmawiać. Dobrego dnia. Jak domajte, kto może w drugą turę wyborów?
Zełenski.
Dlaczego win?
Co?
Dlaczego win?
Ну, он пока что еще ничего плохого не сделал стране, и поэтому я думаю, что выиграет Зеленский.
Rozmawiam z młodą panią, pani jest też przekonana, że wygra Wołodymyr Zełenski. Mówi, że pokazał, że nic złego nie zrobił dla kraju i dlatego on wygra. Ale za Zełenskim stoi Ihor Kołomojski, a Kołomojski już zrobił bardzo różnych rzeczy.
Ну, Коломойский не прошел вообще в кандидаты, и поэтому, мне кажется, еще что. Все равно страной будет управлять Коломойский.
Pani rzeczywiście potwierdza, że chociaż Kołomojski nie był kandydatem, ale będzie tak czy inaczej zarządzać krajem, czyli z całą świadomością wie, że to za Zełenskim stoi Kołomojski. A wy sami zagłosujecie na Zełenską?
Ja ni za kogo nie głosuję.
A pani twierdzi, że za nikogo nie zagłosuje. Chciałem zwrócić uwagę na taką drobną rzecz. Oczywiście nasze te sądy nie mają aspektu badania socjologicznego, ale gdy przed pierwszą turą, przecież codziennie prowadziliśmy te sądy i rozmawialiśmy z mieszkańcami Kijowa, ciężko było znaleźć kogoś, kto przyznawałby się, że na Wołodymyra Zełenskiego wygrał. Dzisiaj w ogóle nie ma z tym problemu, a mam takie wrażenie, że właściwie ciężko jest teraz znaleźć kogoś, kto by się przyznał, że głosował na innego kandydata niż Wołodymyr Zełenski.
I to było studio w Kijowie. Dzisiaj na Majdanie Paweł Bobołowicz, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia jutro.
Również dziękuję, do usłyszenia.
I bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Niczyporowi, analitykowi Ośrodka Studiów Wschodnich, za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, kłaniam się.
Żółta łódź podwodna jest na rozpoczęcie każdego poranka. Nie wiem, pewno pan się jeszcze nie zorientował, ale może od dziś będzie pan...
Teraz już będę śledził, rzeczywiście.
Mamy taką nadzieję. Już jest godzina 7:38.